Dzień dobry, witamy na antenie Radia Gdańsk, Studio Słupsk 102 FM. Dziś moim i Państwa gościem jest europoseł Piotr Miller. Dzień dobry, panie europośle.
Dzień dobry.
I podkreślam, nie z Prawa i Sprawiedliwości, a z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Wszystko się zgadza?
Tak jest, takie zmiany niestety zaszły.
Panie pośle, przyjechał pan dziś do Słupska po dłuższej przerwie. Wiadomo, czym ta przerwa była spowodowana. No właśnie, rozłam w partii. Co się tam u was dzieje?
Wie pan, no myślę, że już dużo słów zostało na ten temat powiedziane. Niestety wyrzucono nas z partii ze względu na to, że tak naprawdę sprzeciwialiśmy się pewnej radykalizacji, która następowała od dłuższego czasu. Radykalizacji, która była pisana przez takie osoby jak Jacek Kurski czy Jacek Sasin, czy byli politycy Suwerennej Polski. My się na to nie godziliśmy, ponieważ widzieliśmy, że to prowadzi naszą partię do przegranych wyborów. Od 2023 roku do dzisiaj Prawo i Sprawiedliwości poparcie spadło o ponad 10%. No i ta strategia po prostu była zła. Chcieliśmy to powstrzymać, a niestety spotkało się to z odpowiedzią absurdalną, czyli wyrzuceniem nas z partii, pomimo tego, że przecież w kwietniu tego roku i premier Kaczyński, i premier Morawiecki wyszli wspólnie na konferencję prasową i mówili o tym, że będziemy działać w ramach dwóch skrzydeł, dwóch płuc.
To wyrzucenie z partii, wie pan jak wygląda. Prezes mówi jedno, no ale został powołany jakiś statut składający się z pana kolegów, dawnych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości a propos etyki. No i to nie jest tak powiedziane, że zostaliście wyrzuceni za burtę partii, tylko sami odeszliście i planowaliście to niejako od jakiegoś dłuższego czasu.
Nie, no szanowni państwo, no nie bądźmy tutaj, nie udawajmy, że rzeczywistość jest inna niż jest. No w piątek, to już nie ten, tylko jeszcze poprzedni, kierownictwo partii wychodzi na konferencję prasową i mówi, że nasze członkostwo w partii ustało. Premier Morawiecki w związku z tym rezygnuje z szefostwa w Europejskiej Partii Konserwatywnej Stów i Reformatorów i nagle we wtorek się okazuje, że rzekomo jednak nas nie wyrzucono, tylko jeszcze będzie trwało jakieś postępowanie dyscyplinarne, ale przyjasno wybrzmiało to i ze słów pana prezesa i rzecznika partii Rafała Bochenka, że decyzje polityczne zostały podjęte, więc naprawdę, no wyborcy nas wybrali do tego, żebyśmy pracowali, kontrowali ten rząd Donalda Tuska, który jest słaby, który nie wykorzystuje szans rozwojowych, a nie zajmowali się sami sobą, więc my zajmujemy się tym, do czego nas wybrali wyborcy, czyli do bycia rzetelną, konstruktywną, twardą opozycją.
Co było powodem tego pęknięcia? Przecież 6 lat rządów premiera Mateusza Morawieckiego, całe Prawo i Sprawiedliwość podpisywało się pod jego sukcesami, a czasami także i porażkami. Graliście w jednej drużynie. Co było powodem tego pęknięcia i w efekcie rozłamu, który obserwujemy właśnie dziś?
Powodem było to, co też wspominaliśmy od dłuższego czasu, czyli właśnie ta subpolizacja Prawa i Sprawiedliwości, czyli politycy związani z byłą partią Suwerenna Polska de facto od środka przeprowadzili taką radykalną zmianę naszej partii, która prowadzi nas właśnie w tą taką radykalną stronę. Ja czuję, że jakby ta nowa formacja, która w tej chwili się tworzy siłą rzeczy, no bo to do tego nas zmuszono, jest taką prawicą aspiracyjną, a Prawo i Sprawiedliwość z jakiegoś nieznanego mi powodu zamienia się w prawicę radykalną. Bez sensu. Polska potrzebuje prawicy aspiracyjnej, prawicy pragmatycznej, skutecznej, dowożącej tematów, a nie tylko głośno krzyczącej.
Kto najgłośniej krzyczy obecnie w Prawie i Sprawiedliwości? Bo podnoszą się wrzaski o tym, że nawet premier Morawiecki jest niemieckim agentem. Jak pan to skomentuje?
Nie, no to jest właśnie ten język, przed którym ostrzegaliśmy i który doprowadzi PiS do, no, do radykalnej utraty poparcia. Już zresztą to widać poniżej 20% w tej chwili po tym absurdalnej sytuacji z wyrzuceniem nas z klubu. No wie pan, jak można wyrzucić grupę osób, która po pierwsze przez lata była w rządzie, premiera najdłużej urzędującego prawicowego rządu w Polsce, tylko dlatego, że właśnie jakaś grupa radykałów przejmuje rządy w partii. No wydawałoby się, że to jest irracjonalne, doprowadza w tej chwili do tego, że PiS jest poniżej 20%. No ale no, to się stało, niestety. Jakby ja nie chciałbym już wchodzić za głęboko, natomiast no, smuci mnie to, że właśnie moja była partia polityczna zaczyna być rządzona przez takich ludzi jak Jacek Kurski. On nadaje dzisiaj ton komunikacji, ten język radykalizmu. To wszystko, co myślę też nawet wyborcy Prawa i Sprawiedliwości uważali za coś niewłaściwego.
Czy uważa pan przez pryzmat swojego doświadczenia politycznego, że to jest taki początek końca Prawa i Sprawiedliwości? Bo wspomniał pan przed chwilą o tych szacunkach.
Myślę, że nie stawiałbym takich daleko idących tez, natomiast oczywiście w tym sensie Prawo i Sprawiedliwość niestety z jakiegoś nieznanego mi powodu samo doprowadzi do sytuacji, w której utraciło przymiot największej partii prawicowej. De facto zaraz może dojść do mijanki z Konfederacją, bo już jest bardzo blisko. My teraz jako nowe ugrupowanie, które będzie się tworzyło, też przecież będziemy zabiegać o wyborców właśnie tej prawicy aspiracyjnej, takiej pragmatycznej, twardej, jeżeli chodzi o polskie interesy na poziomie Unii Europejskiej, ale jednocześnie nie krzyczącej głośno, tylko robiącej jak najwięcej się da. I w związku z tym siłą rzeczy wyborcy będą wybierali pomiędzy na przykład Konfederacją, a partią premiera Mateusza Morawieckiego przyszłą. I PiS w tym klinczu, moim zdaniem, będzie miał duży problem, niestety.
Macie w tej chwili klub parlamentarny, czy Rozwój Plus niebawem zamieni się właśnie w partię polityczną?
Znaczy to jest naturalna konsekwencja tego wyrzucenia nas z partii. Nie da się w polskiej polityce de facto funkcjonować, jeżeli chce się startować w wyborach. Znaczy da się teoretycznie, ale w praktyce jest to niepragmatyczne, żeby startować bez partii politycznej, więc tak, będziemy przygotowywać tutaj powoli się do założenia partii politycznej również. Ale jaki będzie ona miała charakter, jak to będzie wyglądało, to jest wszystko w fazie ustalania, no bo ta sytuacja dla nas też jest zupełnie nowa.
Panie europośle, ile macie w tej chwili szabel? Bo mówi się o tym, że 40 osób wyszło z Prawa i Sprawiedliwości. Jak na chwilę obecną wygląda ten stan? Bo wiemy, że trwają takie starania, aby z powrotem ci, którzy z wami wyszli pod pachę, można powiedzieć, z partii, powrócili.
Powrócili? W sensie powrócili do Prawa i Sprawiedliwości?
Prawo i Sprawiedliwość stara się przekonać, jak może, dezerterów, jak oni to nazywają.
Ja to już słyszałem kiedyś, jak stowarzyszenie zakładaliśmy, że ktoś tam rezygnuje, nikt nie zrezygnował, że teraz rzekomo z klubu ktoś rezygnuje, a wręcz odwrotnie. Kolejne osoby składają deklaracje do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. My w tej chwili mamy 40 posłów, jednego senatora i 3 europosłów. Zgłasza się co najmniej kilku jeszcze posłów, ale to też nie jest wyścig, wie pan, na przejmowanie kogoś i tak dalej. To nie ma większego znaczenia już w tej chwili. Jesteśmy trzecim co do wielkości klubem parlamentarnym. Prawo i Sprawiedliwość ze względu na swoje błędy spadło do statusu drugiego klubu parlamentarnego. I tyle. I teraz my musimy pracować po prostu, aby zdobywać poparcie wyborców i przede wszystkim dawać alternatywę dla tego rządu. Wie pan, problemy w szpitalnictwie. Kryzys największy w historii po 89 roku w finansach publicznych. Widzimy różnego rodzaju problemy gospodarcze, też zamykające się firmy w wielu miejscach Polski. W Słupsku przecież też. I to są rzeczy, które interesują Polaków. Kolejny odcinek tych wewnętrznych sporów na pewno Polaków nie interesuje.
No na pewno interesuje ten fakt, że jeżeli chcecie za rok wygrać wybory i naprawiać to, co pan tutaj właśnie wymienił, no to jednak trzeba liczyć siły na zamiary. Na co tak naprawdę liczycie? Bo intencje to jedno, plany to drugie, no ale tak naprawdę tutaj toczy się ostra gra. Czy rok, który pozostał z małym haczkiem do wyborów parlamentarnych, to nie jest za krótki okres?
Nie, to nie jest za krótki okres, natomiast oczywiście jedna rzecz jest ważna. Myślę, że tutaj też pan trafnie to wskazuje. Znaczy, polska scena polityczna za rok będzie wyglądała zupełnie inaczej niż jeszcze 2 lata temu. I to, co jest ważną lekcją dla wszystkich polityków na prawicy, to jest konieczność i umiejętność budowania porozumień i współpracy. Nie ma hegemona na prawicy. Wiem, że to denerwuje moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, ale nie ma. I to przyzwyczajenie naszego środowiska właśnie politycznego byłego, że my zawsze musimy tylko rządzić samodzielnie, bo się inaczej nie da. No to i tak było 2 razy ogromne osiągnięcie, sukces, że udało się nam wygrać wybory w sposób samodzielny. W 2015 i 2019 w rekordowym w ogóle poparciu, gdy premierem był Mateusz Morawiecki swoją drogą. I tyle. I trzeba się uczyć teraz współpracy. Prawica będzie miała kilka partii politycznych, co nie oznacza, że nie można się porozumieć. Jestem głęboko przekonany, że się uda. Natomiast każdy
nawet
będzie musiał poszukać...
Nawet z Prawem i Sprawiedliwością?
Tak, absolutnie. Ja przecież nie widzę żadnego problemu z tym. Natomiast to musi być tak, że każdy ten program wyborczy, który położy go do wspólnej umowy koalicyjnej. Trzeba będzie porozmawiać o tym i realizować przede wszystkim program. To nie dotyczy tylko PiS-u przecież, ale i Konfederacji jednej nogi, czyli Sławomira Mencena i drugiej Krzysztofa Bosaka, bo to są, tam są dwie partie, które też się mocno różnią. Ale jednocześnie, niech pan zauważy, potrafią współpracować. I takiej koncepcji, która no właśnie by tą współpracę zakładała, chcieliśmy w Prawie i Sprawiedliwości, czyli w jednej partii, bo tam są dwie, ale w jednej partii chcieliśmy mieć 2 skrzydła po to, żebyśmy osiągali lepszy wynik. No niestety jedno zostało wyrzucone.
Niektóre prognozy wskazują na to, że jesteście w stanie uzyskać od kilku do nawet 10% w najbliższych wyborach. Czy wy macie jakieś przecieki, szacunki, które staraliście się wypracować i które mogłyby wskazywać na ten poziom wsparcia, jeżeli chodzi o wyborców?
Nie, jeżeli chodzi o sondaże, no to operujemy tylko tymi, które są w przestrzeni publicznej. One dają tam około 8% naszej formacji, która no de facto ma kilka dni, więc wie pan, no ja w ogóle na te sondaże patrzę przez mgłę, bo one nie mają w tej chwili żadnego znaczenia. Kluczowa praca przed nami. Natomiast pokazuje to oczywiście potencjał, około tam 35-40 posłów w Sejmie, bez których nie da się zrobić koalicji i dzięki temu możemy mieć wpływ na rzeczywistość. Niech pan bierze pod uwagę, że w tej chwili chyba taka lewica, która ma marszałka Sejmu, ma około 20 posłów, coś takiego, po tym rozpadzie z partią Razem. W związku z tym naprawdę jakby dziwi mnie ta, mówię jeszcze raz, postawa kierownictwa PiS-u, które wyrzuciło nas z PiS-u, bo ten efekt mógł być synergii dużo lepszy, no ale jeżeli taka decyzja została podjęta, to musimy iść własną drogą prawicy aspiracyjnej.
Co będzie takim głównym clue, treścią? Co macie do zaproponowania? Bo widzimy, w tej chwili kształtuje się ewidentnie nowy podmiot polityczny na tej scenie parlamentarnej. W związku z tym chciałbym pana zapytać, panie europośle, jaką macie ofertę? Co tak naprawdę wasza partia chce zaoferować Polakom odmiennego nie tylko od Prawa i Sprawiedliwości, ale także, no, żeby zyskać ten centrowy elektorat, no to co będziecie
przede
mieli
wszystkim,
na statucie?
Przede wszystkim my jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji. Wypracowanie programu zajmie kilka miesięcy takiego kompleksowego. W związku z tym ja panu mogę teraz pokazać, czym się różnimy jakby tak intuicyjnie, co było widać w ostatnich miesiącach, prawda? Przede wszystkim w języku debaty publicznej. Ja jestem ogromnie, może inaczej, ja wiem, że ogromne znaczenie ma język, tak? No bo on kreuje rzeczywistość. Język radykalny powoduje, że cały program polityczny partii przesuwa się w stronę radykalną. I to jest to, co następowało w ostatnich miesiącach. Chociażby te słynne wypowiedzi o OZE, wypowiedzi dotyczące właśnie tych tematów energetycznych. I one przesuwały w taki niepostrzeżony sposób nagle ten program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości na pozycje radykalne. Ale takie, wie pan, nie radykalne w dobrym tego słowa znaczeniu, bo ja, tam, gdzie trzeba radykalizm, trzeba wykazywać. Natomiast to zupełnie było takie mimowolne, prawda? No ale jeżeli chodzi o propozycje programowe, no to my przedstawiliśmy dwa pierwsze raporty. Jeden dotyczący demografii, drugi dotyczący polityki migracyjnej. Zachęcam do tego, żeby z nimi się zapoznać. Na przykład proponujemy tam nowy rodzaj świadczenia dla rodziców, którzy mają dzieci do trzeciego roku życia. Rodzaj takiego świadczenia w rodzaju takiej pensji minimalnej dla osób, które wychowują dzieci w tym czasie, bo widzimy, że bez takiej pomocy dla tego okresu najmłodszych dzieci i ich rodziców, my po prostu nie będziemy mieli więcej dzieci w Polsce.
Okej, okay, czyli polityka prorodzinna plus, od razu mi się przypomina, no były też zarzuty, że właśnie premier Morawiecki za czasów swoich rządów nie chciał tak naprawdę 800+. To też teraz pewne rzeczy są podnoszone.
Nie, no to jakiś absurd. Znaczy, koledzy akurat mówili o 500+, no bo 800+ to wprowadzał osobiście Mateusz Morawiecki, natomiast no to jest absurdalne. W 2019 roku, ja już byłem wtedy rzecznikiem rządu, wprowadzaliśmy przecież 500+ na pierwsze dziecko. Pamiętajmy o tym, że przecież pierwszy program 500+ był od drugiego dziecka, więc największe zwiększenie tego programu de facto odbyło się za czasów rządów Mateusza Morawieckiego w 2019 roku, kiedy wprowadzono 500+ na pierwsze dziecko. No to zwiększyło w wielu przypadkach, no w przypadku rodzin, gdzie jest dwójka dzieci, no to dwukrotnie zwiększyło nakłady. W związku z tym tutaj te wypowiedzi kolegów z Prawa i Sprawiedliwości mnie dziwią. Niedługo usłyszę, że właśnie premier Morawiecki to właściwie nie był z PiS-u. Andrzej Duda zaraz
no
się okaże,
był
że nie
był. Niemieckim agentem,
tak, no to właśnie to taki się absurd po prostu, że Andrzej Duda nie był prezydentem, zaraz się okaże pewnie popieranym, bo tutaj właśnie ten język suwerennej Polski wejdzie tak mocno, że zaraz tak się będzie okazywało. Ja to odkładam na bok, zajmuję się tym, co jest ważne dla Polaków i Polek, czyli programem. I na tym będziemy przez najbliższe miesiące pracować.
To z tej ogólnopolskiej agendy, panie europośle, prosiłbym, żebyśmy przeszli do tutaj naszego samorządu, do małej ojczyzny, jak niektórzy mówią. Dzieje się tutaj również dosyć sporo. Chodzi o struktury. No, wasz rozłam w partii, jak rezonuje, bo na pewno, to nie uwierzę, że nie, właśnie na lokalne struktury, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość tutaj w regionie.
No, oczywiście rezonuje bardzo mocno. Ludzie są zaniepokojeni, nasi radni, działacze widzą absurdalność tej sytuacji, prawda, wyrzucenia tych kilkudziesięciu posłów.
No,
tak
słyszeliśmy
dalej
o lojalkach, że niedługo być może będą podpisywać.
Że zejdą na poziom radnych, tak, też słyszałem, tak. No, to będzie destrukcja dalsza tylko i wyłącznie mojej byłej partii, jeżeli tak będzie. Ale tak, faktycznie, no mogę powiedzieć tyle, że mam deklarację niektórych osób, że jeżeli do takiego finalnego rozłamu dojdzie, no to oni też wybiorą wsparcie dla premiera Mateusza Morawieckiego. Co jak co, ale samorządowcy doskonale pamiętają, jak wielkie pieniądze poszły do Polski lokalnej na rozwój gmin, powiatów, właśnie przez osobiste decyzje Mateusza Morawieckiego, który stworzył program inwestycji strategicznych i Słupsk jest tego też jednym z beneficjentów, zresztą program rozwoju ziemi słupskiej, o który zabiegałem, no powstał dzięki Mateuszowi Morawieckiemu, bo on wiedział, jak ważny jest rozwój lokalny. Te kwestie związane tutaj chociażby z uzbrojeniem strefy ekonomicznej, prawda? Z przyspieszeniem drogi ekspresowej S6 przecież po tym momencie zawieszenia, co był w 2020 roku, decyzja Mateusza Morawieckiego i już dzisiaj mamy tą drogę ekspresową, więc my jesteśmy partią, tak jak mówię, prawicy aspiracyjnej i liczymy, że te aspiracje, ambicje da się rozwijać dużo lepiej i szybciej niż za czasów rządów, słabych rządów Tuska.
Bardzo często powtarza pan to sformułowanie prawica aspiracyjna. A. Czy to również wejdzie w poczet nazwy?
Nie, nowej nazwy partii? Nie, ale ja chciałbym jednak, żeby każdy też, jakby wie pan, jak wchodzimy w szczegóły programowe, to oczywiście będziemy dyskutować sobie za kilka tygodni, miesięcy o poszczególnych obszarach, ale chciałbym jakąś taką dychotomię, rozróżnienie wprowadzić, prawda? My jesteśmy obozem patriotycznym republikańskim, czyli uważamy, że nie żadnym monarchistycznym, nie żadnym tego typu, tylko republikańskim. Uważamy, że nasze państwo powinno działać tylko w tych obszarach daleko idąco, gdzie to jest niezbędne, w pozostałych kwestiach dawać swobodę swobodę obywatelom i wolność. Instytucje publiczne powinny być skuteczne, ale nie powinny być wszechobecne, prawda? Czyli powinny być ograniczone w swoim działaniu. Władze muszą się równoważyć, tak żeby żadna z nich nie miała zbyt dużej siły, żeby nie nadużywała tej władzy. Więc to jest taki republikanizm dobrze rozumiany. I te aspiracje, ale jednocześnie osadzone na tradycji, na wartościach chrześcijańskich, czyli prawica aspiracyjna. Nie tylko taka, co mówi o dużych hasłach, ale je też realizuje. Wie pan, na koniec jeszcze jest coś takiego jak dowożenie tematu, delivery, czyli coś, co się mówi, trzeba robić. I co jak co chyba Mateuszowi Morawieckiemu, zespołowi całemu odmówić dowożenia tematów trudnych naprawdę nie można. I ta ekipa idzie za Mateuszem Morawieckim.
Panie europośle, w pana rodzinnym miejscu w Słupsku, tu gdzie dzisiaj rozmawiamy, jest także wiele takich bieżących spraw, które wymagają komentarza. Chciałbym pana zapytać a propos polityki migracyjnej. Słupsk, tak per mieszkańca, ma największy odsetek, jeżeli chodzi o obcokrajowców, którzy żyją z nami tutaj na przestrzeni ostatnich lat bardzo dobrze, w dobrosąsiedzkich nastrojach, ale w ostatnim czasie nastąpiła taka dosyć spora kumulacja różnego rodzaju zdarzeń z ich udziałem. Czy to jakiś pijacki rajd w wykonaniu 17-letniego Mołdawianina, czy atak na taksówkarza przez grupę Kolumbijczyków. No i tutaj pojawiły się różnego rodzaju komentarze. Z jednej strony, żeby nie atakować obcokrajowców, ale z drugiej strony, że to ataki coraz częściej dosięgają właśnie mieszkańców Słupska. No i pojawia się tutaj kwestia paktu migracyjnego, polityki migracyjnej w regionie. Jak pan by to skomentował?
Powiem w ten sposób. Ja uważam, że każdy tego typu przypadek właśnie złamania przepisów prawa powinien być bardzo konsekwentnie, jednoznacznie karany. Łącznie z deportacją osób, które już po prostu nie przestrzegają tych wspólnych zasad w naszym domu o nazwie Polska, prawda? W związku z tym, jeżeli ktoś jest gościem w czyimś domu, to przestrzega określonych zasad. Jeżeli ich nie przestrzega, to niestety, że tak powiem, mówi mu się do widzenia. I to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście, są też osoby, które tutaj pracują w sposób rzetelny, są uczciwe, przestrzegają wszelkich zasad i w związku z tym też trzeba sobie to powiedzieć, prawda? Czyli, że są osoby, które wspomagają jakiś rozwój niektórych sektorów gospodarczych. Jeżeli przestrzegają tych zasad, zachowują się grzecznie, akceptują wszystko te reguły, które są u nas, to jest zupełnie inna sytuacja. Nie zmienia to jednak faktu, i to proponujemy w tej polityce migracyjnej, w tym raporcie, że nawet te osoby, nazwijmy to, które właśnie przestrzegają tych zasad i tak dalej, powinny się, jeżeli są już na terenie Polski, jak najbardziej asymilować z naszym krajem. To znaczy, nawet jeżeli oni przestrzegają aktualnie zasad, to musimy wyciągać wnioski z tego, co się na przykład działo we Francji, czy w innych państwach, Szwecji, że później w drugim pokoleniu mogą się pojawić problemy. W związku z tym te osoby powinny być asymilowane, uczone języka polskiego, to powinno być obowiązkowe docelowo, prawda? I tego typu różnych instrumentów. A w ogóle ta legalna część migracji powinna być możliwie maksymalnie limitowana wyłącznie do tych sektorów, które są absolutnie niezbędne, prawda? Czyli nie tak, że masowa, nawet legalna, ale nie masowa, ona nie może być masowa, ta imigracja, więc musi być bardzo sektorowa, tylko tam, gdzie to jest niezbędne i tak dalej, czyli bardzo ograniczonej zakresie. A nielegalna imigracja, absolutnie wiadomo, tutaj bardzo twarde, ostre zasady, jak trzeba przywracanie nawet na granicach Schengen, bo to jest niebezpieczne, to co widzieliśmy w Hiszpanii w tej chwili, to zakrawa o po prostu złamanie podstawowych zasad unijnych.
Czy nie widzi pan potrzeby, jak wskazują tutaj niektórzy politycy lokalni właśnie, że być może kwestia takiego uzgodnienia, uściślenia przepisów dotyczących firm pośredniczących w sprowadzaniu tutaj różnego rodzaju właśnie narodowości, głównie pracowników, bo przecież te ręce do pracy są jak najbardziej potrzebne przedsiębiorcom, czy to w przetwórstwie rybnym, czy kosmetycznym. Tutaj każda para rąk jest naprawdę na wagę złota, więc nie można wylać dziecka z kąpielą, rzucając wszystkich do oczywiście jednego worka, ale może tutaj trzeba jakichś dodatkowych regulacji, bo zdarza się tak, że firmy zagraniczne sprowadzają pracowników z zagranicy.
Tak, ja mam takie głosy i w tym raporcie też to się trochę pojawia u nas, że te agencje pracy tymczasowej są pełne nadużyć, że nawet ci pracownicy, którzy są zatrudniani tam, stają się, mają taki rodzaj lojale, który powoduje de facto, że oni sami nie mogą podejmować określonej działalności i nie są wolnymi ludźmi w jakimś sensie, tak już mówiąc bardzo mocno. Więc tę rzecz trzeba oczywiście uregulować i sprawdzać, bo faktycznie tu może dochodzić do nadużyć. Plus te właśnie agencje często też, czy ich, nie mówię, że wszystkie, ale część ich aktywności, że właśnie przez to powstają pewnego rodzaju takie getta, bo one organizują w sposób masowy te przyjazdy, zamykają, znaczy organizują na przykład noclegi w takich zamkniętych segmentach, czyli te osoby się grupują w dużych zbiorowiskach tej samej narodowości i to naturalnie będzie powodowało napięcia. Wyciągajmy wnioski z tego, co jest właśnie w innych krajach, czyli przede wszystkim, jeżeli już legalna imigracja, to bardzo limitowana wyłącznie do obszarów, które są naprawdę niezbędne. Tu twardo to stawiam. Limitowana bardzo mocno. Druga rzecz, nielegalna imigracja zwalczana bardzo mocno. Każdy, kto złamie zasady w naszym domu o nazwie Polska, mówimy mu do widzenia, bo u nas trzeba przestrzegać zasad i każdego to obowiązuje, a ci, którzy są gośćmi w naszym domu, tym bardziej te zasady powinny być przestrzegane jeszcze mocniej. I to są te ramy polityki migracyjnej, które twardo trzeba realizować. I jedna rzecz, oczywiście Pakt Migracyjny Europejski. Gdy premier Tusk został premierem, no tuż po tym przyjęto ten Pakt Migracyjny. I teraz wszyscy mówili, a nie ma problemu imigracji nielegalnej w Europie, bo granice są szczelne. No to właśnie Ceuta pokazała, jak są szczelne. Nie są szczelne. I Pakt Migracyjny musi być zablokowany, unieważniony, a przede wszystkim nierealizowany w Polsce.
Mówiliśmy o gościach z zagranicy, a moim, drodzy państwo, gościem także z zagranicy, bo z Europarlamentu był Piotr Miller, polityk, no już nie Prawa i Sprawiedliwości, a Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, a niebawem także partii.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.